Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mili Państwo, w dalszym ciągu jestem, jak to ostatnio bywa u mnie, w China Plus, serii CN i mam artykuł za Sinuą z dnia 2 maja. Xi wzywa do rozwoju światowej klasy uniwersytetów o chińskich cechach. Oczywiście mowa o chińskich uniwersytetach. No właśnie. Pan prezydent Chin Xi Jinping wezwał do, cytuję, wezwał do budowania światowej klasy chińskich uniwersytetów, aby w nich kształcić ludzi i sprawę socjalizmu. Pan Xi Jinping złożył to oświadczenie podczas inspekcji na Uniwersytecie Pekińskim przed Chińskim Dniem Młodzieży i 120. rocznicą powstania PKU. No właśnie, chyba, no właśnie, tak, Uniwersytetu Pekińskiego, które obydwie to rocznice przypadają 4 maja. Xi Jinping przekazał pozdrowienia dla personelu i studentów Uniwersytetu Pekińskiego, absolwentów tego uniwersytetu w kraju i za granicą, młodych ludzi ze wszystkich grup etnicznych i osób pracujących z młodzieżą w Chinach. Zwracając uwagę na fakt, iż rozwój uniwersytetu i narodu uzupełniają się nawzajem, Xi podkreślił, że należy włożyć więcej wysiłków w pielęgnowanie czy powstawanie uniwersytetów chińskich światowej klasy. Ale przede wszystkim te uniwersytety muszą mieć chińskie cechy. Ucząc się na najnowszych osiągnięciach badawczych uniwersytetów z dziedziny nauki, z różnych dziedzin nauki, ale przede wszystkim inżynierii, Xi zauważył, że innowacje są najsilniejszym motorem rozwoju i najważniejszym elementem krajowej siły i konkurencyjności kraju. Chiński prezydent stwierdził, że należy zachować właściwy kierunek polityczny, przykładając wysiłki na rzecz promowania podstawowych wartości socjalistycznych, zachęcać pracowników i studentów uniwersytetu do wiary i aktywnego promowania tychże wartości i praktykowania tych wartości. Siła kraju zależy od jego mieszkańców, a zdobywanie utalentowanych ludzi opiera się na uczeniu się, iż uniwersytety powinny koncentrować się na pielęgnowaniu w młodych ludziach pewnych wartości, przygotowywaniu ich do przyłączenia się do budowy socjalizmu, sprawy socjalistycznej, stworzenia systemu o wysokim standardzie do pielęgnowania talentów i budować światowej klasy programy, ale wszystko o chińskich cechach. Xi Jinping zachęcał też młodych ludzi do lojalności wobec tego swojego kraju, do swojego kraju i narodu, poznawania historii narodu, dziedziczenia kultury chińskiej, dumy narodowej, zaufania kulturowego, cokolwiek by to nie znaczyło, oraz ścisłego połączenia ideałów z przeszłości z przyszłością narodu. Młodzi ludzie nowej ery powinni podejmować misję rozwijania socjalizmu o chińskich cechach i nieustannie starać się budować umiarkowanie zamożne społeczeństwo w sposób wszechstronny i modernizować kraj socjalistyczny, spełniając odrodzenie narodowe. Xi Jinping mówił, że Uniwersytet Pekiński był pierwszym w Chinach, który badał i rozpowszechniał marksizm, odgrywając kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się marksizmu w Chinach i w założeniu Komunistycznej Partii Chin. Powiedział zagranicznym studentom, że aby zrozumieć Chiny, muszą zrozumieć chińską historię, kulturę, myśl, no i etapy rozwoju. W szczególności muszą zrozumieć marksizm we współczesnych Chinach. Prezydent podkreślił też wysiłki mające na celu wyszkolenie kompetentnych nauczycieli, ustanowienie systemu kultywowania talentów. I Państwo, dla mnie to wszystko. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin mówi o takich rzeczach, no bo gdzie miałby mówić, jak nie na uniwersytetach? To na uniwersytetach następuje w pewnym sensie pierwsza selekcja ludzi, między innymi do partii. Więc ja myślę, że on wiedział, co mówi, znaczy jestem przekonany, że wiedział, co mówi i do kogo mówi. Również wie doskonale, że to na uniwersytetach jest największa ilość ludzi, zgromadzona jest największa ilość osób myślących. A no właśnie, myślących, ale pytanie, jak myślących? Bo ci ludzie mogą myśleć wielorako, wielokanałowo, prawda? Mogą myśleć w sposób, który krajowi wcale nie przysporzy dobra, w tym bardzo ogólnym tego słowa znaczeniu, korzyści. Ja miałem okazję przed chwilą właśnie wysłuchać, oglądnąć klip filmowy jakiejś młodej Polki, która się produkowała na YouTubie, mówiąc o Chińczykach, o młodych Chińczykach, jak to oni sobie dają radę, bardzo sprytnie czasami. I ona powiedziała, że między innymi coś takiego, że jest jakaś taka subkultura tych tatuażystów, czy jak to się tam nazywa, tych ludzi wytatuowanych, którzy odrzucają w ogóle chińską kulturę. Nie, no więc no, oczywiście jest. Myślę, że tego typu subkultur, a w każdym społeczeństwie jest trochę, się specjalnie nie ma co martwić. To oczywiście tego typu subkultury są groźne dla społeczeństwa, nie można ich lekceważyć. Natomiast na całe szczęście one są i nimi tak naprawdę powinna się zająć Służba Bezpieczeństwa. Żeby nie było cienia wątpliwości, jaki jest mój stosunek do tych subkultur. Natomiast to nie o te subkultury chodzi, bo to są prymitywi chłota. Nie, mnie chodzi o ludzi, którzy bardzo często mają profesorskie tytuły, są obeznani w świecie, no i właśnie ze świata przynoszą wszystko to, co złe dla Chin. Ci ludzie mnie martwią. Wielokrotnie miałem okazję w ciągu ostatnich 12 już lat słuchać i czytać postaw niektórych chińskich profesorów, które mnie po prostu byłem osłupiony tym, co oni mówili. I tutaj, żeby nie było wątpliwości, niekoniecznie, znaczy takie, powiem tak, to, co zaprezentował punkt widzenia, który zaprezentował pan prezydent Xi, i to jest jedna jakby skrajność w pewnym sensie. Druga skrajność to ci profesorowie, którzy tak naprawdę nie znoszą Chin, są Chińczykami, nie znoszą Chin i życzą tym Chinom, to że nie znoszą Chin, nie znoszą obecnych Chin i życzą tym Chinom jak najgorzej. I to jest tragedia. To jest tragedia. Ale między tymi dwoma skrajnymi grupami jest przecież pewnie 90-kilka% a potencjału naukowego Chin, nazwijmy to w ten sposób, któremu sprawy ideologiczne są obojętne, który niezbyt przykłada ucha do tego, co do tego mordodarcia białych ludzi na temat Chin, które jego ekspozyturą w Chinach są właśnie często bardzo wybitne jednostki chińskie. I całe szczęście, to jest tak, że Chińczycy w dużej mierze nas lekceważą i mają rację. Niestety nie ma wyjścia. Można spokojnie powiedzieć, że oni mają rację nas lekceważąc. Lekceważąc przede wszystkim naszą to, co w tej chwili rozumiemy przez europejską kulturę, jeśli w ogóle istnieje coś takiego. Jeszcze jak europejska kultura. Mają rację, dlatego że oni są genetycznie jakby zaprogramowani w tej starej chińskiej kulturze. I ona się odradza w nich. Z pokolenia na pokolenie będzie się odradzała. Po tym straszliwym upuście krwi epoki Mao i po zglajszachtowaniu tejże kultury epoki Mao, w epoce Mao, ona powoli, powoli, powoli dochodzi do siebie. Znaczy, żeby nie było wątpliwości, to zglajszachtowanie tej kultury chińskiej nie było niczym szczególnie nowym w historii Chin. Nie. Byli władcy chińscy, którzy potrafili zakopywać w ziemi żywcem po kilkuset mędrców wyznających jakąś teorię, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, już nie mówiąc o tym, że przecież gdy plemiona mongolskie Chingis Hana zaatakowały Chiny, to bywało tak, że całe miasta szły pod nóż, więc po kilkaset tysięcy osób. To nie jest pierwszy tego typu przypadek w historii Chin, kiedy epoka Mao oczywiście, kiedy tak zniszczono. Być może pierwszy raz tak dogłębnie, tak powszechnie ją niszczono, no ale cóż, stało się, nie ma o czym mówić. Po prostu trzeba wyciągnąć z tego wnioski, jakby się, muszą się Chiny podnieść. Chiny się podniosą przez uniwersytety. Zawsze jest pytanie, nie od dzisiaj przecież jest stawiane pytanie, czy kultura może się, kultura jakiegoś narodu może się odradzać bez pieniędzy, bez gotówki. Myślę, że dobrze jest, znaczy pewnie tak, ale znacznie wolniej, znacznie słabiej, znacznie trudniej. Natomiast w przypadku, kiedy naród dysponuje dużymi pieniędzmi, znaczy im większymi pieniędzmi dysponuje, tym więcej w pewnym momencie można przeznaczyć na tą kulturę. Na własną kulturę. Własną. Nie promowanie obcej kultury. Nie promowanie kultury białych. Nie. Na własną, na promowanie własnej kultury. I to jest istota rzeczy. A ja miałem przyjemność kilka dni temu rozmawiać z panią, no wprawdzie z dużego miasta, która mi powiedziała, że no niestety w czasie weekendu też jest zajęta, bo musi swoje dziecko dziewięcioletniego chłopczyka prowadzić między innymi na lekcje kaligrafii. Rozumiecie państwo? Znaczy chińska kaligrafia to jest coś niezwykłego, to jest dziedzina sztuki chińskiej. Więc dopiero kiedy się to zrozumie się i fakt, że chińska kaligrafia to jest sama esencja chińskości, chińskiej kultury, to zrozumiecie państwo, że ta osoba robi coś absolutnie niezwykłego. Dla chińskiej kultury, bo w przyszłości być może ten jej synek, znaczy na pewno, mam nadzieję, na pewno będzie miał większy niż jego rówieśnicy szacunek do chińskiej kultury i być może będzie jej wybitnym przedstawicielem, czego mu serdecznie życzę. Ja wskazuję tylko na pewne drobne elementy, które kształtują tą kulturę. Takimi elementami jest między innymi właśnie powrót takich typowych chińskich metod, sposobów, ale powrót chińskiej kultury do szkół, powrót chińskiej historii do szkół, powrót historii kultury do szkół, między innymi właśnie kaligrafii. Putonga, ja wiem o tym, że putonga jest wykładane na uniwersytetach, które nie mają nic wspólnego z literaturą. Znaczy, ja mówię o języku chińskim. Moja przyjaciółka uczy się na jednym z uniwersytetów, studiuje architekturę i krajobrazu i ona ma wykłady z putonga. Koniec kropka. Ona jest na drugim roku. To jest piękne. to chciałoby się rzec, a żeby tak w Polsce. Więc w szkołach średnich, ale od szkoły podstawowej uczenie dzieciaków, uczenie młodzieży, później uczenie młodych ludzi na uniwersytetach, szacunku, przede wszystkim znajomości do swojej kultury, znajomości swojej kultury w tym bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. A również poprzez kaligrafię. Dzieciaczki również poprzez kaligrafię. Proszę Państwa, kultura chińska jest tak piękna, tak wspaniała, tak bogata. My też mamy piękną kulturę, która praktycznie została zapomniana we współczesnym świecie. Teraz, w 2000 latach, już została zapomniana. Nie wiem, czy w ogóle się uczą dzieci w szkole polskiej kultury w takim rozumieniu, jak myśmy się uczyli w latach 50. i 60. Bardzo bym chciał, ale zdaję sobie sprawę z tego, że tak nie jest. Ja widzę renesans, wolny, ale jednak renesans kultury chińskiej, w tym bardzo szerokim tego słowa rozumieniu, a w Chinach, na wszystkich szczeblach nauczania, szkoła podstawowa, średnia, wyższa. Bardzo mnie to cieszy. Uważam, że im państwo będzie bogatsze, państwo będzie zamożniejsze, tym ta kultura będzie miała szansę być bardziej eksponowana. I ja myślę, że nie musi mieć miejsca konflikt interesów między interesem komunistycznej partii Chin i starożytną chińską kulturą. Nie uważam, aby istniał konflikt interesów. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.